Tu wieczorynka naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, tylko w radiu WMFM przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj falozofujemy, czyli rozmawiamy o falach. Mówiłem w poprzednim wejściu o tym, jak powstają fale, czym są fale, jak je z grubsza podzielić. To nie jest jedyny możliwy podział, bo fale możemy również podzielić chociażby ze względu na sposób rozchodzenia się w stosunku do czy na kierunek rozchodzenia się w stosunku do kierunku drgań, do kierunku zaburzenia. Tak fale dzielimy na poprzeczne i podłużne. Fale elektromagnetyczne mogą być w związku z tym jedynie falami poprzecznymi, natomiast fale mechaniczne mogą być zarówno poprzeczne, jak i podłużne, co ma określone konsekwencje. Na przykład fale dźwiękowe rozchodzące się w gazach, w ciałach stałych, mogą być jedynie falami podłużnymi, nie ma tam fal poprzecznych, natomiast te same fale dźwiękowe, akustyczne, ale rozchodzące się w ciałach stałych, mogą być już podłużne bądź poprzeczne. Dziwne. No ale tak jest. Inne zjawiska, które determinują nam naturę falową naszego świata, to na przykład interferencja. O, to jest najważniejsze chyba, tak jak mówiłem wcześniej, doświadczenie Younga, ale interferencja to w ogóle jest jedno z najciekawszych zjawisk w całej przyrodzie. Wyobraźcie sobie bowiem dwie fale, które biegną naprzeciw siebie, jak te duchy. I tak jak duchy przenikają się, czyli spotykają się, w momencie, kiedy te dwie fale znajdą się w tym samym czasie, w tym samym punkcie przestrzeni, to interferują, czyli albo wzmacniają się, albo osłabiają, a w każdym razie w jakiś sposób na siebie wpływają, a następnie przenikają przez siebie jak duchy i poruszają się dalej. Zastanówcie się nad tym, jak to jest, że mamy dwie fale, dwa obiekty, które przez moment zlewają się ze sobą, przynajmniej przez moment, bo oczywiście ta interferencja może mieć charakter krótkotrwały, może być długotrwała, ale zlewają się ze sobą, czyli jakby tracą na pewien czas swój indywidualny charakter, stają się jednością, a mimo to, jeżeli poczekamy dostatecznie długo, to te fale znowu się rozdzielą i każda z nich pomknie tak, jakby zapomniała w ogóle o tym, że się spotkała z inną falą. Zjawisko interferencji jest moim zdaniem jednym z najbardziej niesamowitych zjawisk w przyrodzie, bo dowodzi właśnie tego, że fale zachowują się jak duchy. Wyobraźcie sobie, że stoicie za murem, przy murze, a po drugiej stronie tego muru jest źródło dźwięku. No i dźwięk oczywiście do Was dotrze, jeżeli mur nie jest tylko zbyt gruby i nie wytłumi tych dźwięków. Fala przemknie przez mur. Na gruncie mechaniki kwantowej mówi się o takim procesie, że to jest tunelowanie, czyli takie jakby przechodzenie tunelem. W przypadku cząstek to nie jest możliwe. No, oczywiście, pod warunkiem, że cząstka nie porusza się zbyt szybko i nie wybije w tym murze dziurki, otworu, nie wydrąży. Ale jeżeli założymy, że nie, to cząstka puszczona w taki sam sposób odbije się po prostu od tej ściany i tyle ją widzieli. Fala natomiast ma niezerową szansę przejść przez taki mur i pojawić się po drugiej stronie. To też jest transmisja fal, ale też pokazuje tą ulotność, tą taką eteryczność fal. No, eteryczność może nie jest tutaj najlepszym słowem, bo eter w fizyce ma ściśle określone znaczenie. Przez długie lata, jeszcze do początków XX wieku, uważano, że światło i w ogóle fale elektromagnetyczne do swojego rozchodzenia się potrzebują eteru. Eter miał być takim hipotetycznym ośrodkiem, w którym rozchodzą się fale elektromagnetyczne. Doświadczenie Michelsona Morleya dowiodło, że eteru nie ma i że fale elektromagnetyczne są po prostu falami, zaburzeniami pól elektrycznego i magnetycznego, które są sprzężone ze sobą, które się nawzajem indukują i które rozchodzą się mogą się oczywiście rozchodzić w ośrodkach materialnych jak najbardziej, ale mogą także rozchodzić się w próżni, czyli tam, gdzie nie ma nic teoretycznie. Ale wracając do zjawisk falowych, także tak jak mówiłem, interferencja jest jednym z najbardziej niesamowitych zjawisk falowych. Oprócz tego dyfrakcja. No, dyfrakcja też w sumie, jakby się tak zastanowić głębiej, no to dyfrakcja też wykręca umysł. No bo wyobraźcie sobie, biegnie sobie fala, dociera do pojedynczej szczeliny i za tą szczeliną zmienia swój kierunek rozchodzenia się. To znaczy, jeżeli do szczeliny dochodzi fala płaska, czyli wszystkie grzbiety idą równolegle do siebie, wzdłuż tego samego kierunku, no to za szczeliną fala się rozchodzi jako fala kolista, czyli we wszystkich kierunkach jakby ta szczelina stanowiła środek okręgu. Dziwne. Skąd fala wie, że ma w ten sposób się rozchodzić? Okazuje się, że już w XVII wieku Christian Huygens, holenderski fizyk i uczony, postarał się wytłumaczyć to zjawisko, stworzył taką myślową konstrukcję, nazwaną obecnie konstrukcją Huygensa, która tłumaczy rozchodzenie się czy przechodzenie fal i wiele z tych zjawisk falowych, między innymi właśnie dyfrakcję, odbicie fali. Koncepcja i konstrukcja Huygensa jest bajecznie prosta, aż dziwne, że takie coś tak prostego może zadziałać. Mianowicie, Huygens wyobraża sobie ośrodek, w którym rozchodzi się fala. To nie musi być ośrodek materialny, to może być ośrodek wirtualny, jako zbiór punktów. I teraz tak, każdy punkt, do którego fala dochodzi, staje się źródłem nowej fali. Tylko tak, ponieważ mamy źródła punktowe, więc każde z tych źródeł jest źródłem fali kolistej, rozchodzącej się we wszystkich kierunkach. Tyle tylko, że tych źródeł mamy bardzo dużo i bardzo gęsto one są umieszczone w tej naszej wirtualnej przestrzeni. Czyli jest tak, że wiele tych fal wychodzących z gęsto usianych źródeł interferuje ze sobą, no i wzmacnia się bądź osłabia, wygasza w taki sposób, że jeżeli fala przemieszcza się w tym ośrodku jako fala płaska, no to cały czas będzie falą płaską. Takie dodawanie się tych ciągów falowych spowoduje, że cały czas będziemy mieli falę płaską. Jeżeli taka fala jednak dojdzie do szczeliny, no to wiele tych źródeł zostanie wygaszonych i pozostaną tylko te, które są w szczelinie, które mieszczą się w tej szczelinie, te źródła punktowe. One będą źródłami tych nowych falek, ale liczba tych falek będzie ograniczona. W związku z tym na brzegach szczeliny będziemy mieli fale koliste, które już nie będą mogły się z żadnymi innymi dalej położonymi falami pochodzącymi z innych źródeł, żeby mogły interferować. Także na bokach fale pozostaną koliste, a środek, w zależności od szerokości szczeliny, będzie mniej lub bardziej frontem płaskim. W ten sposób Huygens wytłumaczył zjawisko dyfrakcji, interferencji tak samo. To samo konstrukcja Huygensa to naprawdę jest bardzo mądry koncept, bo tłumaczy także zjawisko załamania, dlaczego fale się załamują, tłumaczy także odbicie fali. No, cud miód. Wszystko, niemalże uniwersalny wytrych do tego, żeby pokazać, jak fala propaguje w ośrodkach. I co najważniejsze, wcale nie jest potrzebny do tego ośrodek materialny, to może być wirtualny ośrodek. Oprócz dyfrakcji warto jeszcze wspomnieć właśnie o załamaniu fali. Fala, kiedy dociera do granicy dwóch ośrodków, w których rozchodzi się z różnymi prędkościami, wtedy ulega załamaniu, zmienia się jej kierunek rozchodzenia się. I teraz zależności. Jeżeli przechodzi do ośrodka, w którym porusza się szybciej niż w tym starym ośrodku, no to załamuje się w kierunku do prostej normalnej, czyli prostej prostopadłej do granicy rozdziału. Natomiast jeżeli dociera do ośrodka, w którym porusza się wolniej, no to wtedy załamuje się w kierunku do granicy rozdziału, czyli oddala się, ten nowy kierunek rozchodzenia się, czy kąt załamania jest większy niż kąt padania. To ma określone konsekwencje, bo teraz, jeżeli zbadamy zjawisko załamania na granicy dwóch ośrodków, kiedy fala przechodzi z ośrodka, w którym porusza się wolniej, do ośrodka, w którym porusza się szybciej, czyli ten kąt załamania jest większy, to przy pewnym kącie padania, zwanym kątem krytycznym, fala nie przejdzie do tego drugiego ośrodka, bo kąt załamania wtedy będzie równy 90 stopni, czyli fala załamana zniknie nam z oczu. Będziemy widzieć tylko falę odbitą. Od granicy ośrodków fala też się może odbić. I to zjawisko, zwane całkowitym wewnętrznym odbiciem, ma bardzo poważne wykorzystania, bo na przykład wykorzystuje się jako zjawisko, dzięki któremu światło rozchodzi się na duże odległości, nie tylko po liniach prostych, w światłowodach. Światłowody są takimi właśnie falowodami światła, czyli takimi przewodami, w których rozchodzi się światło, a dzięki temu właśnie, że na brzegu takiego światłowodu mamy do czynienia ze zjawiskiem całkowitego wewnętrznego odbicia światła, no to światło może być prowadzone na duże odległości przy bardzo, bardzo małych stratach i co więcej, może być prowadzone również po bardzo skomplikowanych trajektoriach, które są niemożliwe do uzyskania, gdyby światło było prowadzone swobodnie, na przykład w powietrzu. Co jeszcze można o falach? O tym za chwilę.